Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: polityka szlachetna, a polityka niegodziwa. Ja pozdrawiam Państwa z naszego studia w Toruniu. Natomiast w Lublinie jest gość naszego dzisiejszego spotkania, pan profesor doktor habilitowany Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof społeczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szczęść Boże, panie profesorze, witam bardzo, bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam z pięknego Lublina.
Panie profesorze, polityka szlachetna, polityka niegodziwa. Polityka to pojęcie, które we współczesnym języku używane jest bardzo często w wielu różnych kontekstach i znaczeniach. Zakres semantyczny bardzo różny w zależności od tego, kto tym sformułowaniem posługuje się i w jakim celu. Dlatego myślę, że na samym początku naszego spotkania potrzebne jest jakieś terminologiczne uporządkowanie i sięgnięcia do tych źródeł, które pokażą nam, jak właściwie należy rozumieć politykę.
Dobrze, ojcze, spróbujmy dokonać takiego wprowadzenia w samo rozumienie polityki. No oczywiście samo określenie polityka szlachetna, polityka niegodziwa, tutaj używam w takim bardziej potocznym znaczeniu. Nie silę się na żadne techniczne takie określenia tejże polityki. Polityka szlachetna to tyle, co polityka, która jest polityką ludzką, która jest polityką robioną po to, żeby tworzyć przyzwoite, godne człowieka warunki funkcjonowania ludzi. Oczywiście rozumienie polityki wyprowadzamy od Platona, Arystotelesa. Łączymy je z pewną sztuką, umiejętnością budowania warunków szczęśliwego życia. No, mówimy też o tworzeniu takiego roztropnej trosce o dobro wspólne. I to z jednej strony ta szlachetność polityki w tym się ujawnia. Można byłoby powiedzieć, w tym jest coś takiego, że jest to takie idealizowanie polityki, że to jest raczej polityka, jaka być powinna, a nie polityka, jaka realnie jest. Ale chciałbym powiedzieć także, że to jest to rozumienie polityki, które jest tym rozumieniem godnym uwagi. Jeżeli nie chodzi o roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego, no to wtedy wiemy, że mamy jakiś brak. Czegoś brakuje tej formie działania, więc jest to raczej brak polityki, czy brak szlachetnej polityki, prawda? Zatem to, co nazywamy niegodziwą polityką, to nie jest jakiś szczególny twór, który miałby nas przerażać. To w dużej mierze źródłowo wychodzi z tego, że jeżeli brakuje tego szlachetnego działania, czy tej tak zwanej polityki, która ma tworzyć warunki szczęśliwego życia w tym sferze indywidualnej, no i sprawiedliwości w tej sferze społecznym, jeżeli tego brakuje, no to wtedy oczywiście mamy do czynienia z pewnym zwyrodnieniem. I to jest ta niegodziwość w polityce. To po pierwsze. Po drugie, takim banałem też jest, że powinniśmy, prawda, odróżnić politykę od działań polityka. Nie wszystko, co robi polityk, jest polityką. Poza tym samo bycie politykiem to jest pewne zobowiązanie do tego, abyśmy byli wystarczająco, myślę o politykach, obdarzeni w kompetencje moralne, intelektualne, emocjonalne, a nawet fizyczne kompetencje, które nam pozwalają spełniać tą funkcję realizatora polityki w tym znaczeniu, prawda, o którym mówimy, jako pewnego działania szlachetnego. Czyli umówmy się, każda polityka jest czymś szlachetnym. I po drugie, trzeba odróżnić bycie politykiem od samej polityki, no bo politycy mogą być osobami, które nie zasługują na to miano. Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę na to, że umasowienie polityki, to, że żyjemy w systemie demokratycznym, no znacznie spłyciło wymagania także wobec polityki i pojawił się ten wymiar, który często traktujemy jako zasadnicze bycie polityki, czyli konieczność zdobywania poparcia, a w ten sposób osiągania władzy, bo ona nie jest dziedziczona tak, jakby mogła być w monarchii, ona nie wynika z urodzenia tak, jakby mogła być w arystokracji, ona nie wynika z mojego bogactwa, stanu posiadania, jakby mogło być w oligarchii, ono wynika z faktu, że mam wystarczające poparcie określonej liczby ludzi. No i teraz tutaj tą władzę trzeba zdobyć i utrzymać. No i tutaj chciałbym zwrócić uwagę jednak na ten szlachetny wymiar polityki. No bo gdyby nie ograniczenia wynikające z faktu, że powinniśmy działać na rzecz dobra wspólnego, no to najłatwiej polityką utrzymać władzę byłoby poprzez stworzenie jakiegoś systemu tyranii albo jakiegoś systemu totalitarnego. To, że politycy muszą się postarać, że muszą próbować zyskiwać nasze poparcie. To, że nie używają tych środków bezwzględnego jakiegoś przymusu, które otrzymują na przykład wraz ze zdobyciem władzy, ale ciągle muszą funkcjonować w warunkach przekonania, że w określonym czasie będą musieli tą władzę ewentualnie potwierdzić lub też oddać innym, to także jest pochodna tego, że uprawiamy politykę w jej szlachetnym wymiarze. Tutaj, gdy mówimy o politykach i gdy mówimy o polityce, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden istotny aspekt. Otóż mamy nie tylko przekonanie, że polityka to jest jakiś rodzaj zajęcia niegodziwego. Czyli uznajemy po pierwsze polityków jako takich miernych trochę, którzy nie z braku innych możliwości zajęli się, prawda, działaniem, które no jest posiadaniem władzy i jakimś rządzeniem innymi. No, a przy okazji polityka, i to też jest pewne wyobrażenie, no mogłaby zostać zastąpiona czymś innym. Bowiem politykę musimy wiązać z funkcjonowaniem państwa. Ona dotyczyła na początku polis, prawda, greckiego miasta państwa i w tym dosłownym znaczeniu mówimy o regułach funkcjonowania polityki. Inne formuły, że każdy tam ma jakąś politykę życiową, że prawda, jakieś instytucje, szkoły mają swoją politykę, to już jest takie te bardziej przenośne znaczenie, właśnie wyprowadzone z tego pierwszorzędnego znaczenia, którym chodzi o zarządzanie, o kierowanie państwem, prawda, na rzecz dobra wspólnego. I wydaje się, że kierunkami budzenia niegodziwości czy tej polityki w takim znaczeniu niegodziwym jest po pierwsze zaprzeczanie polityczności czy zaprzeczanie polityce jako takiej i mówienie, że moglibyśmy stworzyć coś alternatywnego, lepszego, co nie byłoby polityką, to trochę coś takiego, jakby właśnie chcieć uprawiać politykę bez polityki. No bo w państwie, jak chcemy mieć władzę w państwie i nie ma być ona oparta na sile, to musi być oparta na jakichś regułach, no a te reguły określiliśmy sobie właśnie wynikając z tego dążenia do celu, jakim jest zapewnienie warunków, nazwijmy to godziwego życia, żeby nie powtarzać tej charakterystyki, no albo tego określenia, jakim jest dobro wspólne. Drugim rodzajem niegodziwości jest powiedzenie, że wszyscy politycy to mierni ludzie, że to wszystko jest zajęcie bardzo miernych ludzi, które niczemu nie służą. To też jest budzenie przekonania, że tak naprawdę z jednej strony nikt do polityki się tak do końca nie nadaje, a z drugiej strony, albo inaczej, że do polityki idą tylko właśnie ludzie, którzy nie potrafią niczego innego robić, a z drugiej strony jest takie przekonanie, że właściwie nie ma różnicy między politykami, że wszyscy są oni równie pozbawieni tych zdolności, czy też jakieś umiejętności działania na rzecz dobra wspólnego. Wydaje się, że ostatnio Paweł Kukiz dokonał takiego rozróżnienia, które pokazuje mimo wszystko, że w polityce, gdy próbujemy przyglądać się zachowaniom konkretnych ludzi, bardzo łatwo odróżniamy te, które możemy uznać za właśnie szlachetne, a więc zgodne z pewnym prawdziwym zobowiązaniem bycia politykiem, i te, które w takim czy innym znaczeniu są niegodziwe. I często są robione przez tych, którzy nie chcą uprawiać polityki, którzy kiedyś mówili, nie uprawiajmy polityki, a róbmy coś tam, prawda, budujmy mieszkania, prawda, wzbogaćmy się i tak dalej, i tak dalej. No, przypomnę, bo to niedawno właśnie te słowa zostały przez Kukiza, prawda, w rozmowie z jednym z portali wypowiedziane. Według niego Donald Tusk to polityk, który sprzedałby Polskę za czapkę śliwek, natomiast Jarosław Kaczyński, choć jak mówi Kukiz, nie zgadza się z nim w wielu sprawach, oddałby za ojczyznę życie. No i tu mamy bardzo takie jednoznaczne, ale myślę, że ciekawe pokazanie różnicy między politykami, że i jeden, i drugi jest politykiem. Można powiedzieć nawet gdy idzie o funkcję pana przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, no to te funkcje były o wiele bardziej znaczące niż funkcje, które na przykład zajmuje jego konkurent polityczny, jakim jest prezes Jarosław Kaczyński. Ale to mimo wszystko Paweł Kukiz u Jarosława Kaczyńskiego znalazł większe zdolności do służenia właśnie w ramach tego, w tych działań, które powinien wykonywać ktoś, kto chce się mierzyć z polityką. Może w tej chwili pozwoliłbym ojcu zadać jakieś może dodatkowe pytania, bo myślę, że zaczynam z
panie,
mojej strony.
Panie profesorze, więc tak, zjawisko bardzo szlachetne, jakim jest polityka, osiągnięcie cywilizacyjne, w tym także jeżeli chodzi o system demokratyczny, niegodziwość, która się wdziera, rzeczywiście powoduje często, że mamy do czynienia z polityką niegodziwą, ale jeden, myślę, bardzo ważny, istotny element. Naszemu społeczeństwu w ostatnim czasie albo na przestrzeni ostatnich lat z wszech miar próbuje się obrzydzić rzeczywistość zjawiska politycznego. Często nawet w naszych rodzinach, kiedy zasiadamy za stołami, dochodzi do różnego rodzaju napięć, spięć, kiedy podejmujemy tematy polityczne i nawet my sami, zasiadając do tego stołu, mówimy, tylko nie mówmy o polityce, bo to nas może tylko i wyłącznie podzielić.
No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek, bowiem tak zwane obrzydzanie polityki to z jednej strony zniechęcanie do jednej z bardziej szlachetnych form działania, które może podjąć człowiek w swojej jakby karierze życiowej, to jest jedno. A po drugie, prawda, takie obrzydzanie polityki polega też na takim przekonaniu, że można znaleźć jakieś alternatywne formy prowadzenia polis, państwa. Jakieś inne, niepolityczne. No i teraz sobie wyobraźmy, jakie one miałyby być. To, co znamy, prawda, z historii jakiejś myśli polityczno-społecznej, no to prędzej czy później sprowadza się do użycia jakiejś formy przemocy. To nie musi być od razu przemoc fizyczna, ale ona jest najłatwiejsza. No i ryzykujemy, że w sytuacji, gdy nie ma jakiejś próby realizowania dobra, które byłoby dla nas wszystkich wspólne, no to pojawia się pokusa narzucania swojej woli innym, właśnie za pomocą przemocy. No, my, socjologowie, poza przemocą tą fizyczną, no, odróżniamy przemoc, wyznaczamy przemoc symboliczną, a więc się nas ogłupia. Przekazuje nam się jakieś treści, żebyśmy poszli za kimś, bo on jest no, jakimś przyzwoitym, może właśnie przyzwoitym, to jeszcze byłoby pół biedy. On jest popularnym człowiekiem. Przypomnijmy sobie historię polskich tego typu działaczy, którzy podważali politykę jako zasadę funkcjonowania właśnie w polityce. No to w XXI wieku to się zaczęło od Platformy Obywatelskiej. Mówiła, my nie jesteśmy czejtenorzy, zresztą też to takie nawiązanie sceniczne, czejtenorzy, Płażyński, Olechowski, Tusk weszli na scenę i mówią, że teraz będzie nowa jakość. Po czasach faktycznie pewnych słabości rządów lewicy, SLD, prawda, wcześniej trochę nieudanych rządów związanych z funkcjonowaniem Solidarności, prawda, i tak dalej. Tego typu wezwanie znalazło u ludzi no, posłuch. Przypomnijmy, to się wiązało z takim hasłem budowania czwartej RP. Ale potem szybko zorientowali się, że polityka daje także frukty, to znaczy obowiązywała ustawa, zgodnie z którą partia polityczna, gdy uzyskała, przekroczyła próg wyborczy, to w zależności od liczby posłów wprowadzonych do Sejmu, no miała zagwarantowaną dotację. No i po pewnym czasie Platforma Obywatelska skorzystała z tego. Kolejne osoby, które się pojawiają, to mamy Samoobronę pana Andrzeja Lepera, Ruch pana Palikota, Nowoczesną Petru, wreszcie partię pana Kukiza, ostatnio Ruch Hołowni. Proszę zwrócić uwagę, że wspólnym elementem tych wszystkich partii, nie partii, ruchów, nie ruchów jest lider, który swoją popularność bierze wcale nie z tego, że jest uznanym politykiem, który już czegoś dokonał, ale bardzo często z tego, że jest jakąś postacią związaną z szeroko rozumianym mediami, masową rozrywką. No to dotyczy głównie pana Hołowni i pana Kukiza, ale również pan Petru czy pan Palikot raczej wypłynęli na fali takiej popularności, a to znanego ekonomisty, myślę o panu, prawda, Petru, który gdzieś tam współpracował z panem Balcerowiczem, a więc takie budowanie nadziei, że teraz przyjdzie specjalista od ekonomii i on po tych nieudanych rządach i tej słabości, tej klasycznej polityki wprowadzi coś alternatywnego. Podobnie było z panem prawda, Palikotem, który na początku przedstawiał się jako filozof, intelektualista, który wprowadzi jakąś nową jakość. Bardzo szybko okazało się, że była to forma raczej prowadzenia polityki poprzez oszczerstwo, poprzez ośmieszanie, poprzez, prawda, ironizowanie całej sfery rzeczywistości. Nawet wtedy, gdy próbował, prawda, prowadzić jakieś działanie mające na pozór sens. No, na przykład takimi działaniami było likwidowanie wszystkich barier biurokratycznych dla funkcjonowania gospodarki. Wiem, że właściwie przez całe lata, gdy był w Sejmie i próbował te biurokratyczne bariery likwidować, niczego takiego nie dokonał i to miało raczej taki charakter PR-owskiego przekazu, podtrzymania wyobrażenia o panu Palikocie jako kimś, kto jest z zewnątrz i teraz wchodzi w politykę, niszcząc jej biurokratyczne, prawda, ramy narzucane na przykład na zdrową gospodarkę. I tego typu, jak widzimy, próby obrzydzania polityki, wydaje mi się, jak choćby mamy to zaprezentowane, czyli tak jak się to nam udało chyba skrótowo zobaczyć, są właśnie budowaniem pewnej formy braku tego, co jest istotne, czyli no tego, co moglibyśmy określić pewną niegodziwością, prawda? Czyli obrzydzanie polityki jest tym niegodziwym działaniem politycznym, bo się nie da znaleźć coś, co można byłoby nazwać, tak jak mamy wytwory czekoladopodobne, to coś politykopodobnego, co byłoby, prawda, lepsze niż oryginał. Zawsze coś, co jest tylko podobne do tego, czym jest oryginał, w jakim sensie jest gorsze. Tutaj w tym, co powiedziałem, pobrzmiewa takie też przekonanie, że są te inne formy działania. No, jedną z takich najbardziej popularnych, do której odwołują się ci, którzy no, chcą być ekspertami życia społecznego, to jest wprowadzenie reguł takiej czystej ekonomii, reguł wolnorynkowych w ogóle do funkcjonowania państwa. To się wydaje takim bardzo mądrym pomysłem i wydaje się, że wprowadzenie tego typu reguł ma ten walor, że niszczy się, czy też likwiduje się tą biurokrację, która związana jest z normalnym funkcjonowaniem polityki. No, okazuje się, że w praktyce niczego się nie niszczy, a powołuje się kolejne struktury biurokratyczne, które mają sobie poradzić z biurokracją, która ma jakoby, prawda, niszczyć politykę. Nie chcę wchodzić teraz w ogóle w związek między polityką tą szlachetną, a biurokracją, ale trzeba powiedzieć, że no, był to kierunek rozwoju polityki, która musiała uporać się z dominacją rozwiązań demokratycznych. Aby w ramach demokracji zachować jakąś stabilność instytucjonalną państwa, której to co 4 lata trzeba wymieniać władze centralne i samorządowe także, no w Polsce co 5 lat akurat samorządowe, no ale właśnie co pewien okres wymieniać władze i te centralne, i te lokalne, regionalne, no to pewnym stabilizatorem władzy, no jest biurokratyczna administracja, urzędy, które no są, przy okazji mają tą pamięć instytucjonalną i pozwalają utrzymać państwo w stabilności, nawet gdy dochodzi do radykalnej zmiany opcji politycznej rządzącej w danym, prawda, regionie czy w danym kraju. To jest też jeden z wielkich takich przesądów, które towarzyszą naszym przekonaniu, że polityka jest czymś niemoralnym, bo ona się wiąże z biurokracją. Mówimy, kupa darmozjadów, za nic bierze pieniądze i w ten sposób jeszcze utrudnia życie obywatelom. No jest to jeden z przesądów. Nie ma czegoś takiego jak państwo, które byłoby pozbawione, prawda, biurokracji. Roger Scruton, taki angielski filozof, zwrócił uwagę, że owszem, no faktycznie do XIX wieku kilkuset brytyjskich urzędników wysokiego szczebla zarządzało prawie całym światem, prawda? Mówiło się, że w Wielkiej Brytanii słońce, prawda, nie zachodzi. Natomiast w XX wieku, a zwłaszcza po II wojnie światowej, tysiące, setki tysięcy, a nawet miliony urzędników właściwie nie jest w stanie obsłużyć, no już tylko państwa, które ogranicza się do jednej wyspy. Ale Robert Scruton zwraca uwagę właśnie, że to jest koszt, jaki ponosimy za możliwość wymiany władzy i prowadzenia właśnie demokratycznego porządku. Jeżeli mieliśmy monarchię, która nie była tylko symboliczna, tak jak jest teraz w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, no to można było sobie na to pozwolić, ale od wiemy, i to Tocqueville ujawnił nam, analizując demokrację, prawda, w Ameryce, że w całym świecie demokratycznym pojawia się zagrożenie swoistą tyranią większości. Zatem musimy także tworzyć te różnego rodzaju stabilizatory władzy i to także łączy się z tym systemem biurokratycznym.
Panie profesorze, mandat demokratyczny polityków to także mechanizm, o którym pan wspomniał, rozlicza co pewien czas tych, którzy mają reprezentować społeczeństwo, naród w parlamencie, czy też w innych instytucjach, kiedy myślimy chociażby o urzędzie prezydenta, czy też o urzędach związanych z funkcjonowaniem naszych polskich samorządów. O tych partiach politycznych, ugrupowaniach, o których pan wspomniał przed chwilą, po roku 89 społeczeństwo dokonało bardzo szybko jakiegoś właściwego rozeznania. Bardzo wiele z tych ugrupowań politycznych to po prostu ugrupowania, które pokazały się w polskim parlamencie tylko i wyłącznie na jeden sezon, na jedną kadencję. Po wielu z nich dzisiaj już nawet nie ma jakichś tam strzępów formacji politycznych. Polityka jest szlachetna, ale myślę, że bardzo ważnym elementem, który należy wprowadzić jako rozróżnienie, to zadanie sobie pytania, czym zatem różni się polityka od partyjniactwa. Bardzo często to sformułowanie powraca w różnego rodzaju przekazach medialnych, także w debatach politycznych, że pewien zakres działalności nazywa się już partyjniactwem.
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ojcze, no bo chcielibyśmy znowu uwolnić politykę od partii politycznych. Mówimy, dałoby się może stworzyć jakiś apartyjny system polityczny. No i co otrzymujemy w zamian? Przykłady tychże tak zwanych ruchów politycznych, które udawały, że nie są polityczne, pokazują, że w zamian mamy tak zwane pospolite ruszenie, czyli docieranie do ludzi, zapraszanie ich na listy wyborcze bardzo często w sposób przypadkowy. Najrozsądniejszym jest odwoływanie się do jakichś instytucji, organizacji społecznych, no i wprowadzanie tych ludzi w tą przestrzeń działalności politycznej. No ale jak się okazuje, gdy oni już zrezygnują z tej działalności, na przykład czy biznesowej, czy takiej, prawda, w jakichś organizacjach pozarządowych, to no, przybierają postać, czy zachowują się jak politycy i brakuje struktur, więc prędzej czy później zakładają partię polityczną. Tak zwane partyjniactwo nazwałbym też takim rodzajem czy próbą zohydzenia, prawda, polityki. Bowiem no, nie lubimy oczywiście tych różnych układów, gierek, tych podchodów partyjnych, w których to ludzie, którzy lepiej się w tym odnajdują, potem znajdują, prawda, wyższą pozycję w tej hierarchii władzy, gdy dana partia polityczna ją zdobędzie. No ale można by zadać pytanie, jaki inny znamy, racjonalniejszy sposób budowania karier politycznych, jak nie działalność partyjna. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład wszystkich profesorów zwyczajnych za to, że zdobyli, prawda, profesurę, zrobimy politykami wyższego szczebla, no bo mają odpowiednie kompetencje umysłowe. No ale to od nie tylko czasów Bismarcka jest pewne przekleństwo, z którego wynika, że wystarczyłoby kilkuset takich, żeby zniszczyć każde państwo, nawet takie silne jak Prusy, bo to nie jest właściwe przetarcie się do uprawiania polityki. Partia, zdobywanie swojej pozycji, umiejętność zdobywania poparcia, to jest wykazywanie się nie tylko jakimiś walorami, bo my bardzo często no, widzimy to w takich barwach ciemnych, że no, to są tacy cwaniacy, którzy potrafią innych wykorzystać i jakby samym zostać no, tymi którzy zdobywają tą najwyższą pozycję. Okazuje się, że no, nawet gdybyśmy założyli, że takie nikczemne działanie, to proszę zwrócić uwagę, to trzeba mieć duże kompetencje, no ale takiego człowieka przecież w danej partii, no bo to jeszcze nie jest walka polityczna między konkurencją, który prawda, buduje swoją pozycję poprzez kłamstwo, poprzez różnego rodzaju działania niemoralne, no jak długo będą tolerowali inni. prawda? No, można powiedzieć, będzie udawał. No tak, i to jest wszystko możliwe. Tylko to właśnie w partii łatwiej poddać kontroli, łatwiej wyeliminować takiego człowieka, niż właśnie w trakcie takiego pospolitego ruszenia. Gdy ja kogoś szukam, gdy, prawda, no właściwie zgłaszają się do mnie różni ludzie z różnymi rekomendacjami, no i ja staram się im dać szansę polityczną, no bo jako znana postać zyskałem jakieś poparcie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że właściwie to jest też powtarzający się model. Pan Hołownia, czy pan Kukiz, czy wcześniej pan Leper. To samo było z panem Olechowskim. Każdy z nich gdzieś tam próbował indywidualnej kariery w wyborach prezydenckich, gdy udawało mu się zdobyć popularność wystarczającą i poparcie. No jeszcze tą popularność też przenosili z jakiejś tam działalności, na przykład rozrywkowej. No to wtedy przekładali to na działalność już taką, prawda, czy chęć zaistnienia w wyborach parlamentarnych. No i tam się zaczyna ten wielki problem znalezienia odpowiednich ludzi na listy wyborcze. No jednym się udawało lepiej. Myślę, że tutaj panu Kukizowi znalazł jakiś prawda, model. Kierował się też tymi lokalnymi strukturami takich czy innych organizacji i udało się kilku sensownych ludzi, prawda, wprowadzić do parlamentu. Mniej się na przykład udało panu Palikotowi, prawda, no bo raczej z jego ruchem ludzie się raczej nie chcą identyfikować i ja też nie pamiętam w tej chwili żadnego polityka, który budziłby zaufanie, gdzieś odnajdywałby się w tej polityce, w której to zawdzięcza swoją obecność tylko i wyłącznie liderowi, który go wypromował. Zatem partia jest pewną szkołą, także myślę o partiach politycznych. My mamy oczywiście, jak sam wypowiedziałem słowo partia, to od razu mam też to skojarzenia z czasów komunistycznych, gdzie była tylko jedna partia, gdzie nie było żadnej konkurencji politycznej, gdzie tak zwana kariera partyjna to właśnie była dla ludzi miernych, wiernych, prawda, biernych, ale wiernych. No i to są te najgorsze skojarzenia. Myślę, że musimy też się wyzbyć tego. To też jest jedna z form niegodziwości polegającej na obrzydzaniu polityki poprzez właśnie mówienie, że każda forma partyjnego zaangażowania, zapisywania się młodych na przykład ludzi do partii jest czymś, prawda, złym, jest czymś niegodziwym. Nie, niegodziwością jest zohydzanie niekiedy szlachetnym, młodym, mądrym ludziom właśnie działań politycznych. No jeżeli oni ich nie podejmują, no to potem w to miejsce właśnie, mówię, w masowym świecie uprawiania, czy w świecie uprawiania masowej polityce, no wchodzą ludzie przypadkowi. I potem mówimy, no tak, no widzicie, czym jest ta polityka i kim są ci politycy. Zatem nie obrażajmy się na partie polityczne, uznajmy partie polityczne, jak mówił Max Weber, najbardziej rozwinięte instytucje działań politycznych. Oczywiście partia ma swoje cele, którym jest właśnie realizowanie tego elementu polityki, jakim jest zdobycie i utrzymanie władzy, ale także wbrew pozorom wcale nie przeszkadza potem w realizowaniu tych szlachetnych celów, jakim jest budowanie jakiegoś ładu służącemu dobru wspólnemu, no bo jest choćby gwarancją ciągle większości, jest gwarancją stabilności funkcjonowania władz, zwłaszcza władzy wykonawczej, która bezpośrednio ma realizować dane cele. Wpisujmy więc system partyjny w to, co nazwalibyśmy szlachetnym także wymiarem polityki. No i nie obrażajmy się, że ona musi funkcjonować w takich strukturach organizacyjnych.
Panie profesorze, potrzebne są kompetencje. Bardzo często mówimy, że brakuje nam kompetentnych polityków, a zatem mamy często w naszych rozmowach różnego rodzaju niedosyty tego aktualnego stanu rzeczy. Ten stan rzeczy powoduje system demokratyczny najlepszy z możliwych, o tym też już mówiliśmy. Jest to niebezpieczeństwo dyktatu większości, która wybiera w sposób demokratyczny. I teraz chciałbym zadać także pytanie dotyczące tej drugiej strony, czyli strony społecznej, społeczeństwa, Tutaj także w wymiarze funkcjonowania politycznego państwa potrzebna jest dojrzałość i potrzebne jest branie odpowiedzialności za kształt polityczny swojego ojczystego domu, swojego państwa.
Zdecydowanie tak. To znaczy to, że wymagamy od polityków określonej umiejętności, zdolności do działania, kompetencji, no wiąże się z tym, że my jako obywatele też musimy sobie budować pewne kompetencje rozumienia i odnajdywania się w rzeczywistości politycznej. Najważniejsze jest też to, co można by uznać za takie zniechęcenie do polityki, prawda? Istnieje, mamy takie powiedzenie bardzo, bardzo popularne, że jeżeli ktoś się nie chce zajmować polityką, no to polityka się zajmie nim. No, każdy z nas, będąc obywatelem, dokonując wyborów, no musi umieć wiedzieć, na co zwracać uwagę, aby no wybierać tych polityków, którym możemy powierzyć władzę i którym możemy powierzyć nasz los w tym kontekście właśnie, iż to oni będą tym gwarantem najlepszych z możliwych, no bo to zawsze jest wybór tych możliwych rozwiązań, które będą służyły tym szlachetnym, prawda, wymiarom polityki. Jak zdobywać te kompetencje, prawda, polityczne? To jest oczywiście tak jak z kompetencjami, prawda, które posiadają, czy powinni posiadać politycy. Bardzo często no, jest to wynik doświadczenia życiowego, jest to wynik zaangażowania w różnego rodzaju działania społeczne, jest to wynik takiej próby zrozumienia, co się dzieje wokół nas. Zatem oczekiwanie, że będziemy jednak przywiązywać do polityki jakieś, prawda, znaczenie, jak przywiązujemy do wszystkiego, co jest czymś szlachetnym, czym warto się zajmować, prawda? No, słuchamy, czy chcemy zajmować się sztuką, sztukami pięknymi, cieszymy się ze sztuk, prawda, które opierają się na słowie, czy na dźwięku, czy nawet na ruchu. Więc polityka, jak jej się przyjrzeć, nawet od strony programów, od strony funkcjonowania poszczególnych partii, też może być czymś, w co po pierwsze mogę się zaangażować jako uczestnik, lub przynajmniej przez to, że nie mogę być zwolniony od obowiązku na jakiegoś bycia poddanym presji tejże formuły, jakim jest polityka. Ja mogę nie podlegać innym formom sztuki, jakoś się od nich uwalniać, choć normalnie cywilizowany człowiek chce tego. Tak też muszę, prawda, i to określenie się już ojca też pojawiło, muszę uznać politykę za znaczący wytwór cywilizacyjny, za osiągnięcie cywilizacyjne ludzkości. To nie jest jakieś, mówiąc brzydko, poronione płód cywilizacji. Nie, to jest osiągnięcie. Jakby nie polityka, no to powtarzam, alternatywy są jeszcze gorsze i jeszcze mniej dla nas korzystne. Tak jak mówimy o demokracji, tak w ogóle to można rozszerzyć na politykę. Gdy ona działa, to po pierwsze no wydaje nam się taka paskudna, taka żadna i wręcz chcielibyśmy się jej pozbyć. Ale gdy jej brakuje, na przykład teraz to możemy widzieć w państwie zaatakowanym w czasie wojny, prawda? Gdy brakuje tej polityki takiej, która byłaby no, budowaniem porządku szczęśliwego życia, a pojawiła się taka polityka, no, która jest tylko walką o przetrwanie. tak jak mamy teraz na Ukrainie, no to już nam się wiele brzydkich rzeczy ujawniało. Przekupstwa na skalę niespotykaną, prawda, wydawałoby się w kontekście wojennym, bo tak to jest, że trudniej kontrolować władzę i te zasady funkcjonowania politycy, no właśnie te struktury biurokratyczne, struktury partyjne są coraz bardziej rozbite, zniszczone, no pozostaje właściwie, pozostają służby specjalne, armia, która stara się minimalizować zło możliwe do realizowania w tamtym czasie. Więc porządek państwa prowadzonego zgodnie z jakimiś zasadami, w którym to istotne jest stworzenie warunków jakiegoś szczęśliwego życia ludzi, no to jest wielkie osiągnięcie cywilizacyjne, że możemy tak budować swój porządek, że warto i że w ogóle to jest pewna wartość, którą przedstawiamy i ludzie poważnie ją traktują i pytają, no dobra, no jak to zrobisz? O tym jeszcze podaj przepis na to, jak to zrobisz. No oczywiście, powtarzam, ci, którzy nie lubią polityki, próbują podawać takie pseudoprzepisy, bardzo prościutkie. No i jak nie interesujemy się polityką, jak się od niej próbujemy uwolnić, to bardzo często poddajemy się tym prostym, żeby nie powiedzieć prostackim rozwiązaniom, zamiast umiejętnie zobaczyć cały kontekst i bogactwo właśnie funkcjonowania tych rozwiązań, czy też całe bogactwo potrzebnych rozwiązań, żeby no, móc osiągnąć te cele, jakim jest no, budowanie tego porządku, w którym to moglibyśmy przy okazji, bo to też dałoby się powiedzieć, to szlachetne, to jest to mądre na poziomie naszego takiego tej mądrości praktycznie, tak to nazwijmy za Arystotelesem, czyli tej wiedzy, która nam pozwala po prostu żyć dobrze.
Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Może chociaż jeden telefon uda się nam odebrać. Przypomnę numery telefonów do studia telewizji Trwam Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Panie profesorze, przytoczył pan obraz dramatu toczącego się za naszą wschodnią granicą, agresja Rosji na Ukrainę. I w kontekście także niegodziwości personalnie nawiążę do słów pana Radosława Sikorskiego, wypowiedzianych chociażby w jednej ze stacji radiowych, w którym zarzucał Prawu i Sprawiedliwości, jakoby ta formacja polityczna miała plany dotyczące rozbioru Ukrainy. Te plany miały towarzyszyć w tych pierwszych 10 dniach toczącej się wojny według pana Sikorskiego. Bardzo wielu komentatorów łapało się za głowę i mówiło, tak jak to mówimy dzisiaj w temacie rozmów niedokończonych, to jest po prostu niegodziwe.
No zgadza się, to jest niegodziwe. Tutaj można byłoby powiedzieć, że zawsze można powiedzieć kryterium szlachetnego działania. To już Augustyn, prawda, wymyślił i chyba nie ma nic lepszego. Miłość. Miłość do Boga, a jak już nie do Boga, to przynajmniej do ludzi. Natomiast jeżeli to jest kryterium takiego, prawda, które określa tą szlachetną część polityki, no to jej przeciwieństwem jest nienawiść. Jeżeli nienawidzisz, no i nienawidzisz ludzi, nienawidzisz Boga, no to nie ma dla ciebie godziwych, prawda, pomysłów na działania i wpadasz w pułapkę, nawet takie pułapki intelektualne. Przecież to, co powiedział Radosław Sikorski, pan Radosław Sikorski, to nie tylko uderza w Prawo i Sprawiedliwość, no to ośmiesza jego jako polityka, już nie mówię, że no nie widzi zła, jakie wykonał, próbując wpisać się w retorykę płynącą z Kremla.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Eugeniusz z Kościerzyny na Kaszubach, a jednocześnie mieszkam również w Niemczech koło Kolonii, miejscowość Bergisch-Gladbach, znana miejscowość, szczególnie z wielkiej afery pedofilskiej, gdzie około 30 tysięcy jest na listach. I o dziwo nie jest podejrzany nawet jeden ksiądz. Jest to tylko na marginesie, żeby dać do wiadomości słuchaczom, żeby sobie tą miejscowość Bergisch-Gladbach. Ostatnie lata, szczególnie jak PiS doszedł do władzy, to polityka niemiecka była bardzo, bardzo niegodziwa. Często musiałem do mediów dzwonić, wyprostować. Coś takiego jeszcze nie spotkałem szczególnie. Mnie to również trafiło. Od 7 lat, jak wygrał PiS, przyjeżdżam do Polski, całkowicie się zmienił. O dziwo oni myślą, że ja mieszkając tam, to jest mi bliżej do partii, która w tej chwili jest w opozycji, którym tam wodzem, czy jak się nazywa pan Kust. A jednak moje wnętrze podpowiada inaczej. Jestem bardzo zaangażowany, nawet w rodzinie przestali mnie zapraszać. Spotyka mnie często nieprzyjemności i częściej byłem w Kościerzynie obrażany niż 36 lat w Niemczech. Tylko dlatego, że mam swoje zdanie. Często mnie to boli. I szczególnie niegodziwością było, jak partia lewicowa, pani Scheuer-Wielgus i jakaś Diduszko zabrały tego oszusta, którego był pedofilem. Podobno był molestowany i wszystko było kłamstwo. Ile niegodziwości tacy ludzie w takiej partii lewicowej i nie było żadnych przeprosin, nie było żadnych PO, nie słyszałem, moi krewni nawet jakoś o dziwo nie reagowali, nie widzieli, a wszyscy są katolicy. Nie? I to naprawdę tak mnie boli. Pamiętam, jak pan Tusk wykorzystywał Kościół, żeby pokazać, jaki on jest szlachetny polityk. Rekolekcje były. A po jakimś czasie, jakiś Kościół był niepotrzebny, no to ten ołtarzyk, co miał w domu, to mamusia chleb krajała, jak to u nas na Kaszubach tutaj było. Już nie był Kościół potrzebny i mówi, jak przed księdzem nie będę klękał. To jest niegodziwe, to jest...
Panie Eugeniuszu, i tu stawiamy kropkę, bo także i nasz czas powoli dobiega końca, a chciałbym, aby także pan profesor odniósł się do tego telefonu. Bardzo proszę, panie profesorze, niegodziwość także w wymiarze polityki międzynarodowej. Myślę, że to także bardzo ważne zagadnienie, które pan Eugeniusz poruszył.
Tak, tak, bardzo, bardzo istotne. Można by podsumować, bo pan słusznie pokazał, że wzorce europejskiej polityki człowieka, który jest doświadczony w życiu w innym systemie politycznym, no tutaj choćby właśnie mieszkając w Niemczech, wcale nie musi prowadzić do poparcia partii, które głoszą jakiś europejski styl działania, ale tak naprawdę nie są europejskie. Wydaje mi się, że pan Eugeniusz wskazał wyraźnie formację, która jego zdaniem bliższa jest ideałów takiego szlachetnego budowania porządku wspólnoty europejskiej przez tą partię, która wcale nie musi popierać wszystkiego, co robią instytucje europejskie i wcale nie ma na ustach słowa Europa odmienianego przez przypadki, ale umie znaleźć działania, które służą faktycznie wspólnocie europejskiej, a nie służą tylko wybranym państwom tejże wspólnoty kosztem pozostałych.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Druga część naszego spotkania w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Polityka szlachetna, a polityka niegodziwa. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan profesor doktor habilitowany Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof społeczny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i wszystkiego dobrego życzę.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.